powstanie z Księgi Wyjścia. Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie Faraona i jego sług względem niego i rzekł: cóżeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę? Rozkazał wówczas Faraon zaprzęgać swe rydwany i zabrał ludzi ze sobą. Wziął 600 rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił uparte w serce Faraona, króla egipskiego, który ruszył w pościg za synami Izraela. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem. A gdy się zbliżał Faraon, synowie Izraela podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Synowie Izraela podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas przyprowadziłeś tu, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówimy ci wyraźnie w Egipcie: zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom? Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie bójcie się. Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie Pana, które zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę, wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska, jego rydwanów i jeźdźców. Wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Panem. Oto słowo Boże.
Te czyny zbawcze, których Bóg Jahwe dokonywał poprzez Mojżesza, nie stały się fundamentem, na którym by stanęli Izraelici i Faraon. Nawet ta ostatnia plaga nie stała się fundamentem, że ja jestem, mówię i wykonuję. 10 plag to tak jakby 10 warstw fundamentu pod nogami i Faraona, i potomstwa Abrahama. Gdy odkryli Egipcjanie, bo na pewno poszli jako szpiedzy też za Izraelitami, czy po 3 dniach wrócą, gdy doniesiono, że uciekli, postanowił zorganizować obławę wojenną, elitę swoją wyborną, 600 rydwanów i dodatkowe siły wysłał, żeby zawrócili niewolników do niewoli. Nie wiedział, że czyni to na własną zgubę. Był tylko politykiem, który dba o interes Egiptu, państwa. Jezus na tym przykładzie mówi wszystkim politykom: to za mało być politykiem. Trzeba jeszcze być teologiem. Dopiero dobry teolog jest dobrym politykiem, bo ostatecznie Bóg jest Panem historii, a nie politycy. Politycy, którzy pomijają zazdrosną miłość Boga, która działa w historii, są naiwnymi ludźmi. I to jest między innymi powodem mego ostrego przemawiania do współczesnych. Ale też trzeba powiedzieć, że i synowie Izraela niczego się nie nauczyli, bo już podnieśli pierwszy lament przeciw Mojżeszowi, który był narzędziem Boga niewidzialnego. Bóg był z nimi tam obecny. I oni są przykładem ludzi, nas wszystkich, którym się wydaje, że w historii jesteśmy sami i wchodzimy w cierpienie, w lament. A tak nigdy nie jest. Jest ogrom cierpień niepotrzebnych w życiu ludzi wierzących, którzy nie żyją Biblią, którzy nie są wychowani na Biblii. Ja, prowadząc obozy biblijne, tak to jeszcze się pierwotnie nazywało, też bardzo cierpiałem na skutek moich niekompetencji. Tłumy się zjeżdżają z nadzieją, a ja tylko czułem swoje niekompetencje. Miałem lęki i Jezus mi wtedy w słowie przekazywanym do mnie mówił: cierpienia są Twoje, są produktem Twoim własnym. Wszyscy produkujemy cierpienia, pytamy: Boże, gdzie jesteś? A Bóg mówi: dałem Ci już wiele faktów w życiu, żebyś one były fundamentem dla Ciebie, żebyś na nich stanął empirycznie. Dlatego też tamto wydarzenie przed tylu setek lat jest dla nas katechezą. Nikt z ludzi nie jest w historii sam, jeżeli swoje życie oddawał, powierzał Bogu, jeżeli to, co robi, robi dlatego, że Bóg chce, to nigdy nie jest sam, nie jest opuszczony. I ważne, żeby cierpieć, nie cierpieć cierpieniem, którego nie chce Bóg, cierpieć z powodu nie najlepszej wiary. Mojżesz, jako dawny pasterz trzody, miał z sobą swoją laskę i Bóg tą laską się posługiwał, jak gdyby zapowiadał, że ta laska symbolizowała krzyż Chrystusa, że to już krzyż Chrystusa jest w ręku Mojżesza. Wyciągnął rękę nad morzem. Morze jest symbolem tego świata, który został wydany przez grzech w moc świata demonów, które i wewnątrz, i na zewnątrz. Wewnątrz są chaosem i na zewnątrz rodzą chaos. Że kiedyś ten nowy Mojżesz piękno swego krzyża zwycięstwa nad morzem chaosu wyciągnie w tajemnicy zmartwychwstania, by uciszać to morze. Ale tak czy siak to przejście przez Morze Czerwone do Ziemi Obietnicy jest po wszystkie czasy dla nas katechezą, że każdy z nas przychodzi do Boga, do życia wiecznego w Ojcu przez morze, przez chaos niezbawionej rzeczywistości. Żebyśmy wtedy nie panikowali, tylko żebyśmy mieli krzyż chwalebny w sobie, wiedząc, że na pewno dojdziemy do celu naszego życia. I podsumowując, był już jeden sąd nad bogami Egiptu. Sąd miłości, miłosierdzia, grzech dorosłych wzięli niewinni pierworodni, niewinne zwierzęta. Nie chcę karać grzesznika, chcę grzesznika zbawiać, bo by tylko otworzył oczy. Ale jeżeli tamten sąd miłości, miłosierdzia, którego punktem kulminacyjnym będzie Jezus w krzyżu i zmartwychwstaniu, to niestety przyjdzie inny sąd, też sąd zbawienia. I ten drugi sąd jest opowiadany w dzisiejszym pierwszym czytaniu, a jutro będzie dokończenie. Sąd wydawania człowieka w konsekwencje grzechu, w wypadku wydawania Faraona, który nie chciał utracić ogromnej rzeszy niewolników, siły napędowej dobrobytu swego państwa, swego narodu, został wydany w konsekwencje swego grzechu. Utonął w morzu. I tutaj nigdy nie mogę dociec. Jest wyraźnie powiedziane, że to osobiście Faraon wyruszył razem z swoją wyborową armią. Czy on został na brzegu morza, czy też poszedł za Izraelitami w morze, korzystając z tego, co Bóg stworzył, przeplawiając Morze Czerwone na dwie części, dając suchy ląd. Nie wiemy i nie mam odpowiedzi na to, ale w liście świętego Piotra Apostoła mamy podpowiedź, że to też była forma zbawiania, którą ja nazywam postawieniem tamy złu. Święty Piotr mówi na przykładzie potopu biblijnego, że jednych Bóg zbawiał w arce, a innych zbawiał przez wody potopu. To przez analogię trzeba powiedzieć, to był jakiś potop biblijny dla Egiptu, że jednych zbawią poprzez to, że szedł przed nimi i osłaniał też z tyłu, a innych zbawią poprzez to, że zatonęli w morzu. Zbawią ich poprzez ich śmierć. Wczoraj mówiłem, że ten świat będzie zbawiany. Ten świat, który podobnie zachowuje się jak faraon, grzeszy grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, nie da się osądzić sądem miłosierdzia, to lekceważy, to będzie wydany w moc świata ciemności, będzie ginął w tym morzu, będzie umierał, ale ta śmierć jest śmiercią ku zbawieniu. Tych, którzy się ockną, bo Egipcjanie w pewnym momencie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z nami. I myślę, że to się działo w roku 70, w czasie zrywu powstańczego Izraela przeciwko potężnemu Imperium Rzymskiemu, że to zrozumieli, zrozumieli swoją pomyłkę, że wtedy likwidowano, prześladowano chrześcijan, którzy mówili, już dokonało się zbawienie. No i żebyśmy ostatecznie, wiedząc, że to jest inna, bardzo bolesna forma zbawiania, nieśli w swoich sercach optymizm i śpiewali Bogu tak jak Izraelici, którzy wyszli z morza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Słuchających przez internet uprzedzam, że Ewangelia na dziś o znaku Jonasza będzie komentowana jutro, ponieważ twórca lekcjonarza pominął o wiele ważniejszy tekst w Ewangelii Mateusza, który jest jakby sercem tej części Ewangelii Mateusza, fragmentu o kapłaństwie. Wymowa kamyka w mozaice, gdy się go wyrwie z mozaiki, gaśnie. Tak samo nie wolno było twórcom lekcjonarza wyrywać poszczególnych perykop, bo są maleńkie arcydzieła, ale Duch Święty rękoma ewangelisty, pisząc Ewangelię, jako główny autor, z tych kamyków układa mozaikę starannie. Nie wolno przeskakiwać, wybierać, co wskazuje na to, że nie rozumią całości. A dziś czytamy. Przyprowadzono Jezusowi opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły, czyż nie jest to syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili, on tylko przez Belzebuba, władcę z duchów, rzuca z duchy. A Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich, każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje. Żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony nie ostoi się. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam sobą jest skłócony. Jakże więc ostoi się jego królestwo? Ale jeżeli ja przez Belzebuba wyrzucam złego ducha, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. To nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. To nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech, bluźnierstwo, będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Albo uznajecie, że drzewo jest dobre wtedy, jego owoc jest dobry. Albo uznajecie, że drzewo jest złe, wtedy owoc jego jest zły. Bo z owoców poznaje się drzewo. Plemię żmijowe. Jeżeli wy możecie mówić dobrze, jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam, z każdego nieużytecznego słowa, które wypowiadają ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Oto słowo Pańskie. I dopiero teraz następuje odpowiedź Jezusa, jaki ostatecznie znak stworzy, żeby świat wyprowadzać z grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Jezus mówi, że grzech przeciwko Synowi Człowieczemu będzie odpuszczony, a grzech przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. Nie będzie odpuszczony tak długo, dopóki nie będzie odwołany, że ten cud, który Jezus uczynił jako wstęp, że dokonał trzech dobrodziejstw, oto opętanego, który był i niewidomy, i niemy, tak uzdrowił, że tłumy pełne zdumienia rozpoznały w nim Mesjasza, mówiąc, czyż to nie jest syn Dawida, czyli Mesjasz? Niewsmak było to wołanie, ten podziw, te wnioski dla faryzeuszy. No i powiedzieli, że tutaj mocą ich przewódcy wyrzuca z na duch. Jezus prowadza to do absurdu, mówi tym samym, szatan walczy sam z sobą, czyją mocą uwalniali od demonów egzorcyści Starego Testamentu i wyciąga wnioski. Wasz grzech jest grzechem strasznym. Zamknęliście dobroci Boga szansę, byście odkryli Mesjasza, zbawili się. Bo im więcej Jezus będzie czynił znaków mesjańskich, tym będziecie bardziej ogłaszać, o jak tutaj demon zamanifestował swoją obecność. A przecież ja czynię dobrą. Drzewo, które wydaje dobre owoce, jest dobre. Ja jestem w porządku wobec Boga. Syn przez Syna Człowieczego rozumie się Mesjasza, Boga, który stał się człowiekiem. To jest tak wstrząsająca prawda, że oto w tym człowieku, Jezusie z Nazaretu, Bóg przyszedł do ludzi, że gdybyście w to nie wierzyli, to ja wam daruję, bo to jest tak ogromne dobrodziejstwo, ale bezpośrednio jest oczywiste, że mocą Ducha Świętego, Ducha Bożego leczę ludzi, uwalniając od złych duchów, lecząc ich z chorób. To jest bezpośrednio oczywiste. Dopiero po krzyżu zmartwychwstaniu inni dojdą do wniosku, że prawdę mówię, jeśli mówię, że jestem Synem Bożym, który przychodzi do ludzi, bo tych ludzi ja stworzyłem z woli Ojca. Ten świat ja stworzyłem. I ten świat ja kiedyś przewrócę. Tym się różni dzisiejszy świat od dawniejszego świata, że dawni ludzie grzeszyli. I to dość tęgo grzeszyli, ale nazwali to grzechem. A dzisiaj już świat grzesząc nie nazywa tego grzechu i nie widzi grzechu. Zamazuje granicę między dobrym a złem. Czyli odmawia racji temu, który dał dekalog, który daje, stanowi o tym, co jest dobre, a co złe. Człowiek dzisiaj uzurpuje sobie prawa boskie. O tym, co dobre, co złe, ja decyduję. Tym samym wchodzi w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ratunek jest jaki? A tak jak była mowa w pierwszym czytaniu. Jezus dalej będzie mówił o siedmiu darach Ducha Świętego, które zrodzi w krzyżu. A dary Ducha Świętego to nie są tylko nasze ozdoby w naszych wnętrzach, ale też działanie Ducha Świętego w historii każdego z nas, narodów i wspólnot. Bóg coś zabiera, żeby zrobić dla siebie miejsce i tak dalej. To jak gdyby funkcjonowanie piękna krzyża w naszym życiu, w naszej historii. Nie widzę dla dzisiejszego świata możliwości uratowania się na życie wieczne, Gdyby jednak Bóg nie ingerował poprzez to, o czym była mowa w niedzielę, w czytaniach niedzielnych, przez potężne światło wewnętrzne apokalipsy sumień, gdzie łamie logikę demona w naszym sercach, w naszych sercach, pychę demona, gdzie my sobie uzurpujemy prawo do stanowienia moralnego przez sejmy, przez ludzkie chore wybory różnych partii. Wchodzimy w kompetencje Boga. Jeśli nie pomoże apokalipsa sumień, to przyjdą konsekwencje, to znaczy świat będzie wydany w moc świata demonów, którym stworzymy. To da ogrom cierpienia wewnętrznego i zewnętrznego i to nie będzie opuszczenie przez Boga. Faraon ze swoją świtą, siłami elitarnymi zbawiał się Morza Czerwonego. I chodzi o to, żebyśmy wtedy należeli do tych, którzy wiedzą, że Bóg nie opuścił człowieka, że właśnie Bóg ratuje człowieka, żeby był ktoś, kto wtedy wielbi miłości, miłość zazdrosną Ojca. I nie próbować udowadniać nikomu niczego, że Bóg jest, że Bóg cię kocha. Nie. Majestat faktu będzie potężniejszy, aniżeli nasze argumenty. Jedynie w sercu mówmy: Jezu, bądź w tym wszystkim uwielbiony. Jezu, bądź w tym wszystkim uwielbiony. I dopiero przez te słowa będziemy zbawiać wtedy, kiedy świat pozornie będzie ginął. Amen.